Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej, jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, drodzy państwo. Witam panów redaktorów studiów, ten piękny, no niestety trochę pochmurny dzisiaj poniedziałkowy dzień.
Wszystko wskazuje na to, że Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie szedł ławą w zbliżających się wyborach. Na początek wyborach do Parlamentu Europejskiego, co do wyborów krajowych, decyzji jeszcze póki co nie ma. No powstaje szeroka koalicja, przynajmniej tak zapowiadają liderzy partyjni. To dobrze pańskim zdaniem?
Wszystko, co prowadzi do konsolidacji sceny politycznej przeciwko PiS-owi, w moim przekonaniu jest dobrym rozwiązaniem. No, ja mam przede wszystkim nadzieję, że przy tych wyborach parlamentarnych zdecyduje, europejskich wyborach parlamentarnych, zdecydują w końcu ludzie i postawią na tych, którzy popierają Unię Europejską. Nie chciałbym, bo często tak się śmiejemy, że 80% Polaków popiera Unię Europejską, ale jak się słucha na przykład wiadomości, to się okazuje, że większość z nas jest przeciwko albo ma jakieś uwagi do funkcjonowania Unii Europejskiej, takie, którym w słowach niektórych polityków mogłyby nawet wykluczać nas z tej wspólnoty.
No tu mamy pewnego rodzaju paradoks, bo z jednej strony chcemy, nie? Mówimy, są wielkie pieniądze, które Polska otrzymuje, wszędzie mamy inwestycje unijne, ale część osób, ja myślę, że tak się już do tego wszystkiego przyzwyczaiła, że właściwie wydaje się im, że po prostu należy nam się.
Tak, no ja myślę, że to jest słuszna uwaga, natomiast panie redaktorze, drodzy państwo, proszę pamiętać, że Unia Europejska, a w zasadzie wstąpienie do Unii Europejskiej, to takie trzy podstawowe, dla mnie najważniejsze filary. To swoboda usług, dóbr i przepływu kapitału. To są trzy podstawowe rzeczy, które decydują o tym, że ten wspólny rynek europejski staje się rynkiem takim, który może konkurować z innymi wielkimi rynkami, chińskimi, amerykańskimi. Ja, drodzy państwo, tak to jakoś może nieskromnie sformułuję, jestem dyrektorem Biura Współpracy Zagranicznej i często rozmawiamy na ten temat, jaki wpływ ma na przykład sąsiedztwo Niemiec na nas. I to jest z jednej strony wspaniała rzecz, bo jest to rynek bardzo chłonny, nasz największy w zasadzie partner gospodarczy. Możemy z nim, czy współpracuje tutaj mnóstwo firm i bardzo dobrze.
To potężne państwo przede wszystkim.
Potężne państwo, ale trzeba cały czas pamiętać o tym, że to również jest konkurent dla Polski czy też lubuskiej gospodarki. Nigdy o tym nie należy zapominać. Tak samo w kontekście Unii Europejskiej. Wszystkie te działania polityków, które dążą do konsolidacji rynku, do ujednolicenia, wprowadzenie wspólnej waluty, właśnie ta swoboda przepływu dóbr i usług, to jest wszystko to, powinno czy prowadzi do tego, żeby ten rynek był bardzo ściśle ze sobą skonsolidowany i stanowił pewien rodzaj, no, jakby przeciwdziałania rynkowi amerykańskiemu i rynkowi chińskiemu, choćby zresztą nie tylko chińskiemu.
Bo no tyle, że przeciwnicy Unii mówią w ten sposób, rynek rynkiem, jeśli nie będzie wspólnego, to też sobie poradzimy, bo państwa narodowe mogą sobie z powodzeniem poruszać się w ramach jakichś tam umów na tych rynkach, a eurosceptyków, no, nie brakuje również w naszym kraju i tacy też będą próbowali wejść do Parlamentu Europejskiego.
Mam nadzieję, że nie wejdą, bo dla mnie to trochę jest takie, drodzy państwo, no niezrozumienie chyba podstawowej rzeczy, jaką chce się przekonać, taki pewien rodzaju, nie wiem, powiedział, no niejasność postępowania.
No mamy, tak? Janusza Korwin-Mikkego, który mówił wyraźnie, że idzie do Europarlamentu, żeby rozbijać Unię od środka.
Tak, jednocześnie czerpiąc korzyści z tego, mając
mandat,
biuro,
oczywiście.
Mandat, mając wynagrodzenie, mając doposażenie, wyposażenie do biura, plus jeszcze przypominam, że eurodeputowani mają własną pulę środków finansowych na to, żeby zapraszać, właśnie pokazywać Unię Europejską, co zresztą bardzo pięknie i dobrze robi Bogusław Liberacki, który tu ostatnio gościł u nas w marcu na takim spotkaniu i właśnie opowiadał o Parlamencie Europejskim.
A profesor Liberacki będzie próbował po raz kolejny swoich sił w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Ja myślę, że profesor Liberacki jest tak doświadczonym politykiem i tak znanym, że byłaby wielka strata, gdyby nie zechciał wystartować do Parlamentu Europejskiego. No ja byłem akurat niedawno w Brukseli, kiedy pan profesor Liberacki właśnie w imieniu pasażerów, między innymi tutaj w Polsce, wprowadzał takie zapisy, które obligowały kolej między innymi do pewnego rodzaju odszkodowań, pewnego poprawy jakby funkcjonowania i zabezpieczenia interesu pasażera. Wydaje mi się, że to jest jedno z fajniejszych rozwiązań, jakie wprowadzał. Zresztą nie tylko to, bo tam też wśród tych przepisów szczególnie bliskie mi sercu były też sprawy osób z niepełnosprawnością, które pokonują pociągiem jakąś trasę i pewne ułatwienia dla nich, czy rozwiązania takie, które powinny zostać wprowadzone na dworcach, w pociągach, żeby ta osoba z niepełnosprawnością nie musiała dawać 24 czy 48 godzin przed, tylko mogła swobodnie, tak jak każdy z nas, korzystać z bezpośredniej infrastruktury i bezpośrednio w dniu na przykład transportu, żeby to po prostu było dla tej osoby łatwiejsze, bo nie zawsze wiemy, że za 24 godziny gdzieś musimy jechać, albo te osoby przecież normalnie też pracują, jak no, my, mają różne sytuacje. A to niejednokrotnie im bardzo utrudnia, bo sam byłem świadkiem takiego zdarzenia, kiedy no naprawdę nie umiano sobie poradzić z podróżą
takiej osoby. Ale nie będzie teraz trudniej, jeżeli powstanie wielka koalicja, trudniej z miejscami na listach, bo pewnie liderzy formacji politycznych będą musieli wypracować jakiś algorytm podziału tych miejsc na listach. No i tutaj Polska nie będzie za łatwo, podejrzewam.
Wie pan co, drodzy państwo, ja myślę, że taka próba zbudowania takiej szerokiej koalicji to jest wspaniały, pozytywny sygnał, że pomimo różnic politycznych, programowych zwłaszcza, bo to też o to chodzi, że tego często się nie podkreśla, ja nie wiem dlaczego, ale my czasami jak gdzieś tam rozmawiamy w gronie ludzi, rozmawiamy na przykład o naszych wartościach lewicowych, o wartościach, które są w Platformie Obywatelskiej, które są na przykład w Nowoczesnej, czy w Polskim Stronnictwie Ludowym, rozmawiamy o tym, że są pewne działania zbieżne i te, które nas różnią.
No, zawsze były.
Ale i oczywiście. Dokładnie, zawsze były i zawsze będą. Ale próba budowy wspólnego takiego frontu pokazuje, myślę, części społeczeństwa, to, które zainteresowane jest pewną rodzajem konsolidacji, to, że pomimo tych różnic można wspólnie budować pewną taką nową jakość polityczną, która no, wydaje mi się jest dobrym zaczynkiem do tego, żeby w Parlamencie Europejskim, jeszcze raz podkreślam, zasiedli ludzie, którzy rozumieją istotę Unii Europejskiej. Nie idą tam po to, żeby ją demontować, tak jak pan powiedział, rozwalać, nie wiem, destabilizować. To jest naprawdę z trudem powołany byt. 15 lat temu, bo teraz dobrze, że pan o tym mówi, bo ten rok pewno będzie pełen takich różnych od maja, a w zasadzie pewno wcześniej imprez związanych z tym 15-leciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, to był, pamiętam, bardzo trudny czas. Naprawdę myśmy jako kraj, wychodząc w 89 roku z tego systemu takiego, który nas ograniczał, jeśli chodzi o funkcjonowanie na zewnątrz, otwierając rynki, postanowiliśmy jakby wstąpić do Unii Europejskiej. Były te wszystkie fundusze przedakcesyjne. Uczyliśmy się pewnego...
No mieliśmy referendum, no to Polacy zdecydowali.
Właśnie. I pamiętam do dziś, bo sam byłem takim działaczem społecznym, który biegał tam z tymi ulotkami w trakcie właśnie tego, czy przed tym referendum, żeby zachęcać obywateli do wstąpienia Polski do Unii, tłumacząc, bo wtedy mieliśmy przygotowywane różne te ulotki i partyjnie, i przez różnego rodzaju fundacje, które były zaangażowane. Zresztą było to pospolite ruszenie. W zasadzie od wszystkich lewicowych organizacji, które ja znam, nie było chyba nikogo, kto mógłby, czy kto mówiłby, że to nie jest złe. Po w zasadzie środek sceny politycznej, czyli takie centro, nie wiem, prawicowe, chociaż tu część prawicy wyraźnie nie sprzyjała wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ale to był moment, kiedy myśmy tych ludzi przekonali do tego. Z wielkim trudem, bo tak jak pan słusznie zauważył, to 50 parę, to referendum było naprawdę na granicy styku. No byłby wstyd też trochę w Unii Europejskiej, że naród by się w ogóle nie wypowiedział w takiej frekwencji ponad 50%. Pamiętam, był jeden z argumentów, którym myśmy wtedy aktywnie tak prowadzili tą taką politykę informacyjną, bo już nie tylko przekonywaliśmy na tak, co było w naszym przypadku oczywiste, to jeszcze zachęcaliśmy ludzi, żeby w ogóle poszli
do
referendum.
To był też specyficzny czas. Tak. Ludzie też patrzyli troszeczkę inaczej na Unię Europejską, a właściwie patrzyli na to wszystko z tęsknotą, tak? Jeśli ktoś myślał o tym, że będzie mógł chociażby swobodnie się poruszać przez granicę, tak?
Tak, to
prawda. Skończą się kontrole celne i tak dalej, i tak dalej. To była rzecz, której pragnęli wtedy Polacy bardzo mocno. Już nie mówię o tym, że no wszystko, co zachodnie, kojarzyło się ludziom z dobrobytem.
Tak, to był pewien rodzaj kompleksu, który wtedy, bo to już nie teraz, ja zaraz się do tego odniosę, ale wtedy to był pewien rodzaj kompleksu, który nosiliśmy w sobie socjologicznie. Oczywiście to była przeogromna przepaść ekonomiczna. Fundusze, te pierwsze, pamiętam, które wchodziły w roku 2006, jak wstąpiliśmy, w zasadzie to był okres ten 2.4-2.6, tak zwany skrócony, później wchodził 2.7-2.14, a jeszcze wcześniej przedakcesyjne fundusze. Dzisiaj, tak wtrącając tylko, dzisiaj niektóre kraje spoza Unii Europejskiej zwracają się do naszego regionu lubuskiego z prośbą, czy mogą przysłać urzędników, żeby uczyli się przedakcesyjnych. Więc proszę, jak historia zatacza koło. Kiedyś my uczyliśmy się od kogoś, dziś ktoś uczy się od nas aplikowania o fundusze europejskie, czy pisania programów kompleksowych dla ludzi i miast, czy też regionu. Więc wtedy wstępując, mieliśmy taki pewien rodzaj kompleksu. Dzisiaj ja sobie trochę nie potrafię wyobrazić, odnosząc się tutaj, mówię o słowach niektórych polityków PiSu, odnieść się do sformułowania, że możemy wystąpić z Unii, skoro ona nam coś narzuca, czy ogranicza swobody, albo próbuje nam regulować rynek. Ja sobie tego nie wyobrażam, dlatego że kolejne pokolenie już jest. I to kolejne pokolenie, ono chyba sobie by trochę nawet nie wyobrażało czegoś takiego,
myślę, że część nie zdaje sobie sprawy,
że wyciągasz paszport, tak, że znów masz pewnego rodzaju problemy, że musisz mieć wizę, że musisz dobrze się zastanowić, do jakiego kraju chcesz wjechać, bo nie do każdego cię wpuszczą, że jest ograniczenie
teraz
rynku
przez,
pracy.
Przez kilka dni będziemy mieli taki w mikroskali powrót do tego, co się działo.
Ze względu na konferencję wschodnią.
Tak,
aczkolwiek nie wiem, czy ta konferencja wschodnia w końcu się odbędzie, bo wiem, że jest duże zamieszanie pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską. Zresztą tu...
No na razie jest zaplanowana i na pewno będą kontrole.
No, zobaczymy, jak to będzie. Ale wracając jeszcze do tego, o czym pan mówił, i o tym chciałem powiedzieć. I te, no można powiedzieć tak z angielskiego Generation Next, czyli to kolejne pokolenie, ono ma takie podejście już zupełnie inne, swobodne do Unii Europejskiej. Mi się to ogromnie podoba, bo ja bardzo bym chciał, żeby zielonogórzanie nabywali na przykład doświadczenie przez jakiś czas zawodowe za granicą. Ja bardzo bym chciał, żeby oni gromadzili kapitał za granicą. Bardzo oczywiście bym chciał, żeby wracali tu do Zielonej Góry, ale bardzo bym chciał też, żeby oni chłonęli tą kulturę z zewnątrz. Zresztą my, otwierając Unię Europejską na nowe kraje, tak jak wtedy my wstępowaliśmy z tymi 10 nowymi krajami, pamiętam do dziś, że rozmawialiśmy o tym, jak wiele możemy ciekawych rzeczy i cennych się nauczyć. Oczywiście. I to było coś, co powodowało, że wejście do tej Unii Europejskiej to było nie tylko pieniądze w rozumieniu fizycznie, materialne środki przekazu, że one teraz są ogromne, bez tego naprawdę nie byłoby mnóstwa rzeczy w tym kraju. To też była właśnie taka możliwość nabywania wiedzy, rozmów z tymi politykami, ale też metod czy działań, choćby, nie wiem, na przykładzie naszego miasta Zielonej Góry, podpatrzenia tego, co się dzieje za granicą. Do dzisiaj przecież i władze miasta, i radni, czy sam jak byłem radnym, pamiętam, pytaliśmy, jeździliśmy, obserwowaliśmy, jak to wyglądało
chociażby
na zewnątrz.
Chociażby miasta partnerskie, tak?
Tak, bo ktoś już to kiedyś robił, albo wcześniej po to sięgnął. To po coż na Boga otwierać, czy tam wyważać otwarte drzwi, skoro mamy dostęp do pewnej wiedzy, takiej naprawdę już wiedzy fachowej.
Nie wszystko
fachowej,
nie? Da się jeden do jednego przełożyć.
A, tak,
z innych
oczywiście.
Krajów.
To jest,
aczkolwiek podpatrywanie,
ale wiele nauk, na przykład właśnie... Oni dokładnie mieli ten sam moment, tak jak my teraz na przykład z rynkiem pracy, kiedy już to bezrobocie jest naprawdę bezrobociem już tak zwanym papierowym. To jest 5,2% w tej chwili, czy tam 5,6% w województwie lubuskim, 2,3% w Zielonej Górze. Więc tak naprawdę to już jest w tej chwili, fundusze europejskie nie będą szły na to, żeby walczyć z bezrobociem, tylko szły na to, żeby zaktywizować tych, co nie
oczywiście
chcą iść do pracy, albo diagnozować
w ogóle
grupę.
Też wielu.
Oczywiście, albo diagnozować grupy społeczne, które no jakby z premedytacją korzystają z pewnego wsparcia, a nie sięgają po tą możliwość, którą daje teraz
zostawmy
państwo.
Zostawmy Unię Europejską. Na razie jesteśmy w strukturach Unii. Będą wybory do Parlamentu Europejskiego. I póki co w tej materii nic się nie zmienia. No to teraz wiosna Biedronia. To konkurencja dla sojuszu?
Ciężko mi określić partię, bo wie pan, partię określa się po tym, jak działa, a nie co obiecuje. Ja mam takie trochę wrażenie, że z jednej strony jest duże oczekiwanie społeczne względem ludzi, którzy przychodzą nowi do polityki, aczkolwiek sam pan Robert Biedroń nie jest nowy, bo jest,
jest
moim kolegą z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, więc nie
wcześniej
wiem.
Wcześniej był jeszcze w SDRP.
Wcześniej jeszcze był w SDRP, zresztą Roberta ja miałem okazję poznać, więc i wspólnie tam nawet kilkakrotnie rozmawialiśmy, zresztą też spotkaliśmy się na takim kongresie miast w Katowicach.
Nawet definiuje Wiosnę jako partię z lewej strony sceny politycznej.
Ciężko mi się odnieść do tego programu, bo mam takie czasami przeświadczenie, że może tam być trochę za dużo populizmu, takiego obiecywania nad wyrost. No jest taki pewien rodzaj teraz takiego szybkiego, bym powiedział, chęci mówienia ludziom to, co jakby oczekują i w zamian...
Znaczy, no niektórzy mówią, że po to są też politycy. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, że Robert Bieroń wychodzi i coś obiecuje, no bo z czymś musiał wyjść, tak?
No tak,
nie chodziło tylko o to, żeby zorganizować konwencję i co, miał wyjść i powiedzieć: dzień dobry, jesteśmy nową partią, głosujcie na nas. No nie, no tak to nie
działa. Tak, ja to jakby to rozumiem, tylko i mówię, będąc już trochę czasu w polityce na tym szczeblu tutaj lokalnym i trochę wyżej, nauczyłem się, że trzeba dokładnie dobrze przeważyć to, co się obiecuje. Później jest też tak zwany syndrom dużego rozczarowania. To znaczy jest moment, kiedy faktycznie jesteśmy tacy bardzo optymistyczni, bo oto zjawił się polityk, który mówi, że coś się tam się może wydarzyć i później się okazuje, że większość tych postulatów się nie udało spełnić.
Ale są tacy, którzy mówią, że to PR-owo było świetnie wymyślone. Podobno nawet Adam Hoffman doradza w tej materii Robertowi Biedroniowi. Adam Hoffman, jeśli nie wszyscy pamiętają, to kiedyś prominentny działacz Prawa i Sprawiedliwości, spin doktor PiS.
Tak jest, spin
doktor PiS. Jak się o nim mówiło. Wiele pewnie rzeczy, które wdrażał PiS, było autorstwa pana.
Także wracając do tego, ja jakby powiem przekornie, ja się cieszę, że na scenie politycznej pojawia się jakaś nowa jakość, bo to jest pewien rodzaj też tego, co właśnie niesie ze sobą demokracja. No, każdy ma prawo wystartować, każdy ma prawo zbudować jakąś większość polityczną, każdy ma prawo coś obiecać. Chciałbym, żeby w tym przekazie było dużo pozytywnej takiej energii prawdy też, żeby było w tym dużo zawarte. I to jest coś, co w moim przekonaniu może chcieć tych młodych ludzi oderwać trochę od
tej
sceny.
Ale to też jest coś, jak mówią analitycy sceny politycznej, to jest partia, która będzie zabierać szeroko rozumianej koalicji antyprawo i sprawiedliwość, bo wyborcy Prawa i Sprawiedliwości raczej na wiosnę głosować nie pójdą, zwłaszcza w kontekście tego, co zapowiada Robert Biedroń, czyli chociażby kwestii antykościelnych, jakie są w jego programie zawarte. No komuś musi zabrać, tak?
Oczywiście. No,
wczoraj był sondaż robiony, tak, chyba 8%.
Tak. Szanowni Państwo, no w tej chwili sondaże są różne, ale pokazują jakby z jednej strony trend taki, który no wyraźnie wskazuje na to, iż odpływ elektoratu z Platformy Obywatelskiej na rzecz nowej tej partii Wiosna. Sojusz Lewicy Demokratycznej ma stabilne poparcie. My mamy te 6,7, nie wiem, koło 7%, co gwarantuje wprowadzenie parlamentarzystów do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie wiemy, czy Sojusz Lewicy, zresztą nie wiemy, jak tak słusznie tutaj na początku rozmawialiśmy, czy ta koalicja szeroka, jak ona będzie do wyborów parlamentarnych. Na pewno jest zagrożenie z punktu widzenia takiego, powiedział, technicznego, pewnej jedności sceny politycznej po stronie opozycji, bo nowa partia powoduje rozdrobnienie głosów, czyli Platforma tam 20 parę, oni mają tam koło 13, 14, gdzieś tam wypatrzyłem w sondażu wczoraj chyba, Sojusz ma 6 i tam już PSL, jest tam 5%, i Kukiz oscylujący tak w granicach, reszta partii według tych sondaży wyraźnie jest ten spadek 2,1, 1,8 dla pozostałych ugrupowań. No i to trochę jest niebezpieczne, dlatego że stąd pewne słowa pana Biedronia, że jest gotowy zawrzeć koalicję z Platformą Obywatelską, bo z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości to są już wygrane wybory. No bo to rozdrobnienie spowoduje, i to teraz jeszcze musimy założyć tak, że to są oczywiście badania sondażowe, ale są suma summarum, na końcu zostaje ten wyborca, który musi wyjść z domu, wziąć tą kartę do głosowania i oddać głos. I on już zostaje tam wtedy w tym pomieszczeniu sam na sam ze sobą, z własnym jakimś sumieniem politycznym i podejmuje tą decyzję.
A bardzo często jest tak, że podejmujemy decyzję w ostatniej chwili.
Tak, a poza tym często jest tak, że obiecujemy, że pójdziemy na wybory, a nie idziemy. To też ta frekwencja pokazuje. Wiesz, teraz ostatnio był bardzo fajny, pozytywny sygnał samorządowych, że coraz więcej ludzi chodzi, ale moim zdaniem nawet cieszenie się tam około 60%, wcale nie oznacza, że jest dobrze, bo gdzie jest te 40%? Ja tego nie potrafię zrozumieć i tu już kiedyś rozmawialiśmy.
Osobną historią jest to, że, tak, że na wybory europarlamentarne chodzimy jeszcze mniej chętnie.
Ja tego nie potrafię zrozumieć, dla mnie nie ma argumentu, że to nie ja decyduję, bo scena jest od lewej do prawej. Ja nie potrafię też zrozumieć ludzi, którzy mówią, ja tam nie idę głosować. No to jak nie idziesz głosować, to się wypisz z państwa polskiego, wyjedź i nie uczestnicz, tak? Nie płać podatków, przestań funkcjonować w tym kraju. Ja po prostu dosyć radykalny jestem w tym względzie, ale uważam, że to jest po prostu coś niebywałego, że obywatel nie idzie głosować. Ja nie znajduję tu żadnego argumentu od deszczu, który pada po to, że gdzieś musiałem wyjechać. Jak musisz wyjechać, to weź sobie zaświadczenie. Też nie jest z tym żaden problem w tej chwili. Oczywiście. Łatwo to załatwić. Ale wracając do tematu, o którym pan mówił. Więc z Biedroniem jest o tyle, mówię, trudno, że ja nie znam tak naprawdę pewnego rodzaju jakby dodatkowych takiego zargumentowania, jak oni zamierzają to zrobić. Bo wie pan, jedno to są hasła, ale w partiach politycznych istnieje coś takiego jeszcze jak grupy dyskusyjne. To jest bardzo dobra rzecz, wbrew pozorom. Nie? Ludzie się tym nie interesują, bo aż tak głęboko nie sięgają, chyba że ci, którzy należą do danej organizacji politycznej. Ale to fajnie, jak się tam wewnątrz dyskutuje. Są różne, wie pan, frakcje, one się trą tam o różnego rodzaju rozwiązania. Ja nie słyszałem żadnej takiej, no powiedzmy, akademickiej formuły wydyskutowania tego, jakby to miało być, nie? Bo no, mówienie, że tam tyle i tyle pieniędzy, okej, to jest, ja to rozumiem. No ktoś, tak jak pan słusznie zauważył, zakłada partię polityczną, chce. Ale nie usłyszałem, nie uczestniczyłem nigdy w takiej debacie, być może nie wiedziałem o takiej, to też od razu chciałbym się usprawiedliwić, ale nie słyszałem, żeby na przykład partia pana Biedronia zorganizowała taką debatę, czyli rzetelnie by się z innymi starła właśnie na te argumenty takie techniczne.
Organizowali skąd, wcześniej, tak, zanim odkryli karty i pojawiła się wiosna w sensu stricte, organizowane były burze mózgu, tak to zwane w różnych tak, miejscach to prawda, i wiele osób rzeczywiście brało w tym udział.
Tak, to było ciekawe zdarzenie, wiem o czym pan mówi, w Poznaniu chyba było taki mój kolega.
W Zielonej Górze też.
Aha, tak. W bibliotece, tak. Mój kolega tam był, opowiadał, że to było ciekawe, aczkolwiek to było bardziej zbieranie takich informacji niż debata skąd, nie? No bo, wie pan, jakby funkcjonowanie państwa opiera się, jakby to powiedzieć, żeby tak to nie zabrzmiało, że my jako tu, nie wiem, starsze partie, o tak to nazwijmy, nie dopuszczamy kogoś nowego do głosu. Żeby dobrze zarządzać państwem, to jest oczywiście moje zdanie, żeby dobrze zarządzać, drodzy państwo, taką strukturą jak państwo, trzeba prowadzić nieustanną reformę. Nieustanną. To jest nieustanna walka z systemem. Ja to sobie tak nazywam, dlatego że popatrzycie państwo na każdy program polityczny każdej partii, która idzie do wyborów samorządowych, czy też do wyborów krajowych, czy parlamentarnych, ona mówi, i słusznie, o pewnych nowych rozwiązaniach. Bo to jest pewien trend, czy taki powinien być, reformowania. Służba zdrowia, słyszymy ciągle, trzeba reformować. Edukacja, trzeba reformować, prawda? Podatki, trzeba reformować, szukać nowych rozwiązań. To jest nieustanne pracowanie nad tym, jak struktura państwa ma wyglądać. Niektórzy mówią, o, nowa władza przyszła, znowu coś reformują. Nie, nowa władza przychodzi i ma po prostu nowy pomysł na to. Czy słuszny, czy nie, no to już od władzy zależy. Ona powinna przychodzić przygotowana, to o czym wspominaliśmy wcześniej, merytorycznie do tego, żeby taki rodzaj pewnych rozwiązań nowych prowadzić. Ale moim zdaniem każdy aspekt tego państwa powinien być na nowo reformowany od początku. Czyli wprowadziliśmy coś, jest dobrze, trzeba szukać jeszcze lepszego rozwiązania na kolejną zakładkę. Bardzo wiele ludzi, przecież państwo też nieraz się z tym spotykacie, mówi, że to jest źle, to jeszcze trzeba poprawić i tak dalej. Skala tego procesu jest ogromna, bo tak czasami się mówi, że no mieli na to 4 lata czy tam kadencję. No nie, drodzy państwo, często gęsto jest tak, że ta kadencja nie wystarczy na wprowadzenie takich zmian, bo się napotyka opór, bo trzeba prawne aspekty rozwiązać, bo to nie jest tak prosto wydać jedną decyzję, bo ono dotyczy milionów obywateli, więc to,
a na
tak
koniec
to działa,
jeszcze
nie?
Wszystko rozbija się o pieniądze, bo
dokładnie, o koniunkturę,
to
o
wszystko jest też rzeczą ograniczoną.
Także reasumując, życzę im powodzenia, bo byłoby fałszem, gdybym powiedział, że nie. Życzę im powodzenia, bo jest to jakaś nowa jakość na scenie politycznej, ale życzę tym iż prawdy w przesłaniu, żeby to szło naprawdę za tym konkretne jakieś wyliczenia.
A ostatecznie tak będą decydować się Polacy, wyborcy. O tym najpierw, tak, kto znajdzie się w Parlamencie Europejskim i tam będzie nas reprezentował, potem jaki kształt będzie miał Parlament Polski. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9:30.